Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. 16 lutego zmarł Aleksiej Nawalny. Dziś podsumujemy to, co wiemy o tej śmierci i o jej konsekwencjach. Jak Rosja przyjęła śmierć Nawalnego? Czy wdowa po Nawalnym może zostać liderką opozycji? I ogólnie, co będzie się działo ze środowiskiem Nawalnego? Na te i inne pytania będzie odpowiadać Maria Domańska, ekspertka OSW.
Dzień dobry.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Zakrzep krwi to przyczyna, którą podają rosyjskie media. Ten zakrzep krwi to taka dosyć częsta przyczyna śmierci ludzi, którzy są w rosyjskich więzieniach i generalnie rosyjskich opozycjonistów, czy tak?
Oderwanie się zakrzepu krwi, zator płucny, zakrzepica to jest diagnoza, która jest bardzo często stawiana w przypadku śmierci więźniów w rosyjskich koloniach karnych. I to jest tak, że w zasadzie niemożliwe jest potwierdzenie bądź podważenie takiej diagnozy bez sekcji zwłok. W przypadku śmierci Nawalnego są trzy fundamentalne pytania. Po pierwsze, kiedy zmarł, bo tego nie wiemy dokładnie. Po drugie, właśnie przyczyna śmierci. Czy był to po prostu efekt tych trzyletnich tortur i nękania i przebywania Nawalnego w bardzo złych warunkach w kolonii karnej? Czy było to morderstwo dokonane bezpośrednio właśnie 15 bądź 16 lutego? Trzecie pytanie, dlaczego władze ciągle nie wydają ciała rodzinie? I tak naprawdę te dwa pierwsze pytania już sugerują odpowiedź na to trzecie.
To sobie właśnie rozbijmy to, bo są wątpliwości, kiedy Nawalny zmarł.
Tak.
Mówiłem 16 lutego, ale pojawiają się także informacje o tym, że to był jednak 15.
Mogło tak być, że zmarł bądź wieczorem 15 lutego, bądź w nocy na 16 lutego i władze kolonii karnej czekały na wytyczne z Moskwy, nie ogłaszały informacji o jego śmierci. Są pewne poszlaki, że tak właśnie mogło być. Zanim wprowadzono blokadę informacyjną, to dziennikarzom udało się porozmawiać z jednym z więźniów tej kolonii, który powiedział, że 15 lutego wieczorem nagle zaostrzono procedury bezpieczeństwa w kolonii karnej, zabroniono więźniom wychodzić z cel, odebrano telefony komórkowe i że jakieś samochody przybyły w nocy z zewnątrz do kolonii, podczas gdy żadnych samochodów 16 lutego jakoby nie było, a władze podawały, że Nawalny po zasłabnięciu nagłym był reanimowany, przybyła rekordowo szybko karetka, co też jest nieprawdą, dlatego że karetka miałaby do pokonania ponad 30 km i nie pokonałaby na dalekiej północy rosyjskiej tego dystansu w 7 minut, jak podały władze. Wiadomo też, że na ciele Nawalnego zauważono siniaki, które mogły świadczyć o konwulsjach przedśmiertnych. W niedawno opublikowanym wywiadzie z Christo Grozewem z Bellingcata, Christo Grozew mówi, że tego rodzaju konwulsje zdarzają się ludziom otrutym środkami chemicznymi. To są wszystko poszlaki. Bellingcat będzie prowadził śledztwo, podobnie jak Bellingcat prowadził wspólnie z Nawalnym śledztwo kilka lat temu po nieudanej próbie otrucia Nawalnego. Jest ciągle bardzo wiele pytań. Można stwierdzić jedno bez wątpliwości. Niezależnie od tego, jaka była bezpośrednia przyczyna śmierci, od 20 roku Putin chciał śmierci Nawalnego. Bez jego rozkazu nikt by nie podjął próby zamordowania opozycjonisty w 20 roku. I od tamtej pory było wiadomo, że śmierć Nawalnego może być tylko kwestią czasu, a jego wywiezienie na daleką północ też zaniepokoiło jego współpracowników, dlatego że obawiano się, że już na etapie transportowania go do tej kolonii w Jamało-Nienieckim Okręgu Autonomicznym może być podjęta próba zamordowania. No bo etapowanie więźnia to jest taki moment, kiedy nie ma żadnej właściwie żadnego kontaktu z nim. Wszystko można zrobić, wszystkie ślady można zatrzeć. Zobaczymy też, co odkryją dziennikarze śledczy w najbliższych tygodniach, miesiącach.
Mówiłaś też o tym, że rodzina Nawalnego, oczywiście żona przebywa poza granicami Rosji, ale matka jest, zdaje się, cały czas w Rosji, tak?
Tak.
I ona nie otrzymała cały czas, rodzina cały czas nie otrzymała ciała
Tak, matka od razu przyjechała, jak tylko to było możliwe, do kolonii razem z prawnikiem. Bardzo długo ją zwodzono w kolonii, ciała nie było w kostnicy więziennej, gdzieś tam ją odesłano, potem się okazało koniec końców, że ciało znajduje się w kostnicy szpitala okręgowego w Salehardzie. Ale niestety to jest tak, że zgodnie z przepisami w przypadku przeprowadzania ekspertyzy medycznej, a to jest ten przypadek, można tak ciała nie wydawać nawet do 30 dni. W związku z tym można bez problemu wszelkie ślady ewentualnej zbrodni zatrzeć.
To raz. Dwa, jak rozumiem, jest też kwestia, no pojawia się pytanie o pogrzeb, a wkrótce w Rosji odbędą się wybory.
Tak, już widać, że, jeszcze dokończę tylko, bo formalnie mogą do 30 dni nie wydawać ciała, natomiast już są obawy, że dużo dłużej będą z tym zwlekać i że teoretycznie mogą nigdy go nie wydać i znaleźć jakiś pretekst prawny. Czy to na przykład mogą wymyślić, że nie wydadzą ciała, bo to był terrorysta, bo takie oskarżenia się pojawiały pod jego adresem ze strony władz, bądź na przykład wymyślą, że był zakaźnie chory i wydanie ciała grozi jakimiś konsekwencjami epidemicznymi. Jeżeli nie będą władze chciały tego ciała wydać, to niestety, ale nikt ich do tego nie zmusi. To, co widzimy, to jest chęć uniknięcia jakiejkolwiek mobilizacji społecznej w związku z tą śmiercią i na pewno władze nie będą chciały dopuścić do pogrzebu przed tak zwanymi wyborami prezydenckimi w Rosji. To widać było już na przykładzie reakcji władz na próby upamiętniania Nawalnego. Kiedy rozeszła się wieść o jego śmierci, ludzie w całej Rosji upamiętniali go, przynosząc kwiaty, najczęściej w dużych miastach to były kwiaty składane przy pomnikach ofiar represji politycznych stalinizmu. Policja uprzątała niezwłocznie te kwiaty. Również na moście, gdzie zamordowano Borysa Niemcowa w 15 roku, pojawiły się kwiaty, zdjęcia Nawalnego. Ludzie byli zatrzymywani, przepytywani. Było trochę kar aresztu za nieposłuszeństwo wobec policji, która nakazywała rozejście się.
Ale to były jakieś masowe zjawiska, nie mówię oczywiście o represjach, znaczy to jest jedno z drugim powiązane oczywiście, ale te protesty, jakieś gesty upamiętnienia, czy to było masowe, czy to raczej takie było, ale w niskiej skali?
Jeżeli mówimy o liczbie osób, które próbowały Nawalnego uczcić, to nie były tłumy, ale też to jest bardzo trudne do policzenia, dlatego że ci ludzie przychodzili spontanicznie, to nie były żadne zorganizowane akcje oczywiście. Wiemy, że w różnej formie takie upamiętnienia miały miejsce w prawie 200 miastach, miasteczkach Rosji. Przede wszystkim to było widać w dużych miastach. W Moskwie na przykład ludzie przychodzili głównie pod Kamień Sołowiecki na Placu Łubiańskim i pod pomnik ofiar represji politycznych na prospekcie Sacharowa. Kiedy się zobaczy zdjęcia z Łubianki, to widać, że ten Kamień Sołowiecki właściwie jest przykryty kwiatami. Tam rzeczywiście bardzo dużo ludzi przyszło, ale policja niedługo po tym, jak ludzie zaczęli przychodzić, zaczęła ich bardzo brutalnie traktować. I widać było, że władze chcą prewencyjnie po prostu wyciszyć sprawę i nie dopuścić do jakiejkolwiek mobilizacji, nawet do czegoś takiego, że po prostu ludzie przychodzą i widzą, że inni ludzie to samo czują i są tak samo załamani. I to jest taki niegroźny politycznie, doraźnie sentyment, taka chęć po prostu wyrażenia swoich emocji. I nawet to zostało uznane za potencjalnie groźne. I Kreml ewidentnie po prostu chce pokazać, że nie ma miejsca na jakąkolwiek, nawet tak niewinną z pozoru działalność bez zezwolenia ze strony władz. Ogółem w kilkudziesięciu miastach Rosji po tych pierwszych dwóch dobach zatrzymano ponad 400 osób.
Co mówią rosyjskie władze o tej śmierci? Może najpierw rosyjskie władze, potem porozmawiamy o mediach. to coś więcej w ogóle poza takimi oficjalnymi oświadczeniami, na przykład Pieskowa, który mówił, że no poczekajmy, będzie śledztwo i tak dalej, i tak dalej.
Pieskow od tego zaczął, że rzecznik Kremla od tego zaczął, że Putin został poinformowany. Spiker Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin wylał z siebie oskarżenia pod adresem Zachodu, że to Zachód odpowiada za śmierć Nawalnego.
Że Zachód zabił Nawalnego.
To jest wina Nawalnego, dlatego że to śmierć Nawalnego to jest efekt wielu błędnych decyzji Zachodu i kierownictwo NATO odpowiada, czy tak, i NATO, i Bruksela, i kierownictwo Niemiec, i USA. Wszyscy wrogowie Rosji zmówili się, żeby oskarżać teraz Rosję o winę. I że śmierć Nawalnego jest jakoby dla Zachodu korzystna, bo pozwala uzasadniać tą agresywną politykę wobec Rosji. Natomiast były też osoby, które twierdziły, już teraz nie pamiętam, czy to byli tylko urzędnicy, czy tylko propagandyści, czy jedni i drudzy. W każdym razie pojawiła się taka wersja, że przecież śmierć Nawalnego jest absolutnie niekorzystna dla Rosji, więc po co władze miałyby go zabijać? Przecież to w ogóle by się nie opłacało. Media bardzo zdawkowo najpierw informowały, podając właśnie tą oficjalną wersję, że zmarł 16 lutego na oderwanie się zakrzepu, po czym zaczęto już rozsyłać do różnych mediów państwowych w regionach instrukcje, że mają się trzymać tej oficjalnej wersji. Potem, kiedy się okazało, że Rosjanie wykorzystują wszelkie możliwe platformy internetowe, żeby zamieszczać wpisy upamiętniające Nawalnego, Agencja do Spraw Monitoringu i Cenzury Mediów Roskomnadzor zaczęła cenzurować, usuwać te treści. Także widać, że władze chcą wyciszyć sprawę i pokazać, że tu, jak powiedziałam, nie ma przestrzeni na jakiekolwiek spontaniczne akcje upamiętniania osoby, która została przez Putina lata temu uznana za osobistego wroga.
Jak zareagowała społeczność międzynarodowa? Czy w ogóle zareagowała, no poza tymi, rozumiem, standardowymi wyrazami ubolewania, współczucia, oburzenia i tak dalej?
Tak, wielu liderów i liderek świata zachodniego oczywiście tak potępiło reżim i osobiście Putina, twierdząc, że tak, rozumieją, że to on jest osobiście odpowiedzialny za tę śmierć. Natomiast i oczywiście składano kondolencje rodzinie i współpracownikom, natomiast no, nie było żadnej zapowiedzi sankcji początkowo. I to chodzi o sankcje zarówno za samą śmierć tego głównego oponenta Putina, ale przede wszystkim tutaj mówi się szerzej o sankcjach za masowe łamanie praw człowieka w Rosji. Teraz się pojawiają jakieś bardzo ogólnikowe zapowiedzi, że tak jakoby Stany Zjednoczone ogłoszą niedługo nowy pakiet sankcji, który będzie również uwzględniał sankcje właśnie za łamanie praw człowieka w związku ze śmiercią Nawalnego. Przedstawiciele Unii Europejskiej też mówią o tym, że Unia zajmie się tym tematem, czy też, że powinna się nim zająć. Natomiast ja tu nie widzę żadnej twardej determinacji, żeby rzeczywiście na poważnie zająć się tym tematem praw człowieka w Rosji. I to było według mnie ogromne zaniedbanie ze strony Zachodu przez dekady, dlatego że to też, że reżim rosyjski nie widział specjalnie żadnych istotnych działań ze strony Zachodu, mających na celu ukaranie kierownictwa politycznego Rosji za przestępstwa w tej dziedzinie, to pomogło zaostrzać kurs zewnątrzpolityczny, pomogło prześladować oponentów i pomogło stworzyć sytuację, kiedy można było rozpętać pełnoskalową wojnę i bardzo łatwo zdusić te resztki możliwego protestu, które jeszcze przetrwały w Rosji.
Nie wiemy cały czas, jakie są te bezpośrednie przyczyny śmierci Nawalnego, ale skupmy się chwilę na tej hipotezie bezpośredniego morderstwa. Co to nam mówi o Kremlu? Czy oni się czują tak pewnie, że mogli to zrobić nawet miesiąc, niecały miesiąc, przed wyborami, tak zwanymi wyborami prezydenckimi?
To rzeczywiście mogłoby świadczyć o pewności siebie Kremla i Putina i o tym, że postanowili raz na zawsze ukrócić wszelkie mrzonki społeczeństwa czy części społeczeństwa o możliwych przemianach w Rosji. Nawalny był jednak potężnym symbolem dla znacznej części społeczeństwa. Oczywiście jego pobyt w więzieniu obniżył jego popularność, ale pod koniec 20 roku, w takim szczytowym okresie popularności, 20% respondentów w sondażach Centrum Lewady mówiło, że popiera działania Nawalnego. I to w warunkach tego reżimu to był bardzo dobry wynik. Więc można zakładać, że teraz jest ten moment, kiedy Kreml uznał, że właśnie może bezkarnie zamordować opozycjonistę i nic mu nie grozi. To znaczy, że zarówno Zachód nie zareaguje, a nawet jeżeli zareaguje, to kto się tym przejmie, ale też, że społeczeństwo jest już tak zastraszone, że nie będzie żadnej negatywnej dla Kremla reakcji społecznej, bo oczywiście nie jest w tym momencie istotne, co ludzie w głębi duszy czują i jak bardzo jest im źle z powodu tego, że Nawalny nie żyje. Ważne jest, czy oni coś zrobią przeciwko władzy. Otóż widzimy, że no, władzy udaje się bardzo skutecznie neutralizować takie pomysły. Ja bym tutaj nie mówiła, że to jest takie czarno-białe, czyli że albo Kreml się na pewno boi, albo Kreml na pewno jest bardzo pewny siebie, bo to się nie wyklucza wbrew pozorom. Był taki moment niedawno, zresztą nagrywaliśmy o tym podcast, kiedy przez najwyraźniej niedopatrzenie pozwolono, żeby Borys Nadjeżdin, polityk taki liberalno-demokratyczny, został zarejestrowany wstępnie na wybory prezydenckie i mógł zbierać podpisy poparcia. I teraz, mimo tego, że ta sytuacja nie zagrażała w niczym Kremlowi, to jednak uwidoczniła bardzo ciekawe tendencje społeczne. Mianowicie ustawiały się długie kolejki do oddania podpisu za Nadjeżdina i widać było, że ludzie, wiele osób złapało się kurczowo tej jedynej legalnej możliwości wyrażenia protestu antywojennego. Co więcej, niemal cała rosyjska opozycja solidarnie poparła kandydaturę Nadjeżdina. I teraz można dyskutować, czy Kreml się tego przestraszył, bo obiektywnie nie powinien był, bo to nie było nic obiektywnie niebezpiecznego, czy Kreml się bardziej wkurzył i stwierdzono, że jeżeli tak, no to po prostu to jest moment, kiedy trzeba pokazać wszystkim, że tu nie ma możliwości, żeby była jakaś inna Rosja, że Rosja to jest Rosja Putina i Putin będzie rządził do śmierci i przestańcie próbować wyrażać jakikolwiek protest czy krytykę władz, nawet w takiej bardzo nieszkodliwej formie. Ma być po naszemu, kropka, macie siedzieć cicho i być posłuszni.
A czy Kremlowi może się wydawać, że, wrócę trochę też do tych reakcji międzynarodowych, czy Kremlowi może się wydawać, że już jakby Zachód no nigdzie dalej nie może pójść? Czy jednak może? Pod względem sankcji, że już co miało być wprowadzone, to jest wprowadzone, więc jedziemy na całego.
Niestety Kreml widzi wahanie Zachodu co do dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Kreml umacnia się na Kremlu przekonanie, że Rosja tę wojnę wygra prędzej czy później. I to, co się ostatnio wydarzyło, czyli zdobycie Awdijewki i te doniesienia, które docierają o tym, że Ukraińcom po prostu kończy się amunicja, to tylko wzmacniają pewność siebie Putina i jego ekipy. Dodatkowo oni też widzą, że wiele krajów Zachodu, wielu polityków zachodnich nie jest gotowych na adekwatne inwestycje w bezpieczeństwo NATO czy Europy. Widać, że w pewnym sensie politycy zachodni doszli do ściany, jeżeli chodzi o sankcje, to znaczy bardzo ostrożnie kalkulują, jak duże koszty kolejnych sankcji spoczęłyby na Zachodzie. W związku z tym wycofują się z pewnych oczywistych rzeczy. Więc Kreml może zakładać tak, że gorzej już nie będzie, że może być tylko lepiej, że Zachód się męczy tą wojną. W związku z tym wystarczy docisnąć i wszystko pójdzie po myśli Rosji. I w tym kontekście śmierć Nawalnego, jeżeli to było umyślne morderstwo, dokonane bezpośrednio właśnie kilka dni temu, mogłaby też być takim sygnałem wobec Zachodu. Zapomnijcie o jakiejkolwiek możliwej alternatywie dla Putina. Będziecie się musieli dogadywać z Rosją Putina i z samym Putinem, jak bardzo byście go nie lubili. I macie się tak dogadywać, żeby wszystko było zgodnie z interesem Rosji. Nie ma innej możliwości.
A też wydaje mi się, że Zachód w tej rozmowie o sankcjach chyba zapomina o tym, że najlepszą sankcją możliwą wobec Rosji jest dostawa broni dla Ukrainy.
Zdecydowanie tak. Oczywiście, że jeszcze Zachód może poczynić pewne symboliczne, polityczne gesty, których na pewno nie zrobi. To znaczy, na przykład Zachód mógłby nie uznać Putina za legalnego prezydenta Rosji po marcowych wyborach, a to z kilku powodów. Po pierwsze, jest to zbrodniarz wojenny. Po drugie, jest to człowiek, za którym Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania w związku z deportacjami ukraińskich dzieci do Rosji. Po trzecie, Putin nielegalnie zmienił konstytucję w 2020 roku i tylko dzięki tej zmianie konstytucji może de facto dożywotnio teraz sprawować władzę. Reforma konstytucyjna naruszała zarówno ducha, jak i literę obowiązującej wówczas konstytucji. Więc nawet na gruncie prawa rosyjskiego Putin de facto startuje nielegalnie. Dlaczego zatem uznawać lidera, który nielegalnie startuje, sfałszuje znowu wybory, już je sfałszował, dlatego że wszelką konkurencję wyeliminował. W Rosji jest masowa cenzura. W Rosji teraz jeszcze pierwszy raz w wyborach prezydenckich będzie głosowanie internetowe wprowadzone, które umożliwia fałszerstwa na dowolną skalę bez żadnej kontroli zewnętrznej i można byłoby mnożyć przykłady jeszcze, dlaczego te wybory są sfałszowane i całkowicie niewiarygodne. I takie nieuznanie Putina według mnie niewiele by zmieniało, jeżeli chodzi o przyszłe negocjowanie ewentualne z Rosją. Dlatego, że Putin, wiarygodność Putina jako partnera w negocjacjach jest w tym momencie zerowa. Złamał wszelkie porozumienia, które kiedykolwiek Rosja podpisała, międzynarodowe. I wiadomo, że on postrzega negocjacje nie jako kompromis. Niestety Zachód ciągle wierzy, że negocjacje z Rosją to będzie jakiś kompromis. Nie, to ma być stuprocentowo tak, jak chce Rosja, albo nie będzie żadnego porozumienia. Poza tym, jeżeli Putin podpisze porozumienie, które nie będzie całkowicie realizowało celów Rosji, a celem Rosji strategicznym jest przede wszystkim dekompozycja czy kompromitacja NATO jako sojuszu i zniszczenie Zachodu jako wspólnoty opartej na pewnych wartościach, interesach i instytucjach. Więc jeżeli takie porozumienie nie będzie realizowało celów rosyjskich, to Putin je złamie następnego dnia, jeżeli tylko będzie miał taką okazję. Więc według mnie dużo lepszym zabiegiem, dużo sprytniejszym byłoby nie uznawać go i pokazać reszcie rosyjskiej nomenklatury, że jeżeli chcieliby jakkolwiek dogadywać się z Zachodem, to kto inny musi w imieniu Rosji w tym momencie rozmawiać? A wiemy, że mimo tego, że w nomenklaturze rosyjskiej narastają nastroje antyzachodnie i mimo tego, że nomenklatura ostentacyjnie okazuje Putinowi lojalność, to jednak większość tych ludzi jest niezadowolona i z wojny, i z sankcji, a część też dodatkowo zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu nie ma przyszłości również dla ich dzieci. A jednak inwestowanie w przyszłość dzieci to był bardzo silny czynnik motywujący tych wszystkich skorumpowanych urzędników. Oczywiście, że to nie jest gwarancja sukcesu, że następnego dnia nagle ktoś się pozbędzie Putina. To nie o to chodzi. To jest tylko kolejny malutki klin, który możemy gdzieś tam wcisnąć w jakąś szczelinę w tej konstrukcji. Kolejna malutka szansa na stopniowe osłabianie spójności tego reżimu. To jest gra długofalowa i tutaj trzeba zaczynać od tego, że absolutnie fundamentem jest pomoc wojskowa dla Ukrainy, dlatego że bez klęski w Ukrainie ten reżim nigdy się nie zmieni i nie osłabi.
Porozmawiajmy chwilę o rosyjskiej opozycji. Julia Nawalna, wdowa po Aleksieju, powiedziała, że będzie kontynuować dzieło swojego męża. Nie sprecyzowała, co to może znaczyć. Jak myślisz? Czy Julia Nawalna może być nową liderką rosyjskiej opozycji? Bo jak rozumiem, też obecnie to jest trochę problemem, że tam nie ma jednego lidera, zwłaszcza od czasu, kiedy Nawalny był w więzieniu. Teraz tym bardziej. Czy więc Julia Nawalna może stać się kimś takim? Takim jak chociażby Białorusini mają, powiedzmy, taką osobę.
Białorusini mają, ale tam była zupełnie inna sytuacja. To znaczy Svetlana Tichanowskaja prawdopodobnie wygrała wybory prezydenckie. więc ma silny mandat zarówno na arenie wewnątrzpolitycznej, jak i na zewnątrz, za granicą. Żaden z liderów rosyjskiej opozycji nie był w takiej sytuacji, więc ten mandat jest zupełnie innego rodzaju. Julia Nawalna może się stać jedną z liderów rosyjskiej opozycji, tak samo jak Nawalny był zaledwie jednym z liderów. Mimo tego, że był to najbardziej rozpoznawalny, charyzmatyczny polityk i jedyny według mnie takiego rzeczywiście dużego formatu polityk z krwi i kości, który naprawdę walczył o władzę, a nie tylko wyrażał swoje stanowisko etyczne wobec reżimu. Ale też trzeba powiedzieć, że środowisko Nawalnego stało trochę obok aktywności całej reszty opozycji, społeczeństwa obywatelskiego. Też zarzucano im zresztą, że się izolują, nie chcą współpracować. Według mnie Julia Nawalna ma potencjał, ona bardzo dobrze przemawia, ona jest osobą zdecydowaną, bardzo silną i to było widać w tych pierwszych godzinach, po informacji o śmierci jej męża. I ma według mnie bardzo silny mandat jako nie tylko żona Nawalnego, ale też jego prawa ręka, jego trochę drugie ja, dlatego że mimo tego, że ona nie była samodzielną, publiczną postacią, to jednak wszyscy, którzy ich oboje znają, mówią, że on się z nią we wszystkim konsultował. On zasięgał jej rady, ona była pierwszą recenzentką jego postów, jego materiałów, które publikował w sieci. Bardzo się z nią liczył, w związku z tym można założyć, że był to tandem, bardzo mocny tandem. I ona uczestniczyła w jego działalności od A do Z, mimo tego, że oficjalnie po prostu była panią domu, bo porzuciła karierę zawodową dawno temu. Ma silny mandat i może być sprawną polityczką. Tu jest jeszcze jedno pytanie o to, jak zachowa się rosyjska opozycja en masse, to znaczy, czy Fundacja Walki z Korupcją Nawalnego będzie się bardziej koordynowała z resztą opozycji, jaki będą mieli na siebie pomysł, dlatego że bez Nawalnego, który był w więzieniu od dawna, troszkę ta działalność Fundacji Walki z Korupcją zaczęła tak się toczyć inercyjnie. Oni się głównie skupili na dwóch kierunkach, czyli na rozbudowie komponentu medialnego i to bardzo dobrze, natomiast z drugiej strony na śledztwach antykorupcyjnych. Natomiast te śledztwa antykorupcyjne trochę zaczynają być teraz ambiwalentne już od pewnego czasu. Poza tym według mnie brakuje takiej solidarności Fundacji Walki z Korupcją środowiska Nawalnego z ruchem antywojennym i z tymi, którzy pomagają Ukrainie i Ukraińcom w łonie rosyjskiej opozycji społeczeństwa obywatelskiego. I tutaj to można by było bardziej wybić, dlatego że na przykład Aleksiej Nawalny rocznicę mniej więcej pełnoskalowej inwazji bardzo jednoznacznie potępił wojnę, bardzo jednoznacznie powiedział, że granice Ukrainy, te legalne i jedynie akceptowalne, to są granice 91 roku, czyli Ukraina w granicach 91 roku i Rosja też, Krym ukraiński, i też powiedział, że należy wynagrodzić Ukrainie straty wojenne, zapłacić reparacje, ukarać odpowiedzialne osoby za zbrodnie wojenne. Także tutaj już od roku jego stanowisko było bardzo precyzyjne na ten temat, nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Wcześniej zdarzało mu się różne mówić rzeczy nie do końca właściwe na temat Ukrainy i Krymu, ale rok temu postawił wszystkie kropki nad i. Julia Nawalna dużo rzadziej wspomina Ukrainę i wojnę, ale to też jest nieprawda, że ona nie mówi o tym nigdy. Parę razy powiedziała, mam nadzieję, że będzie mówiła częściej, bo to jest też częsty zarzut wobec niej. Dlaczego nie podkreśla tego, że wojna jest zbrodnią? Także czekamy, bo widać, że śmierć Nawalnego była potężnym ciosem dla wszystkich i teraz musi się opozycja bardzo mocno przeorganizować i wymyślić się na nowo troszkę, bez tego jednego symbolu, którego po prostu już nie ma.
Co twoim zdaniem Julia Nawalna teraz powinna zrobić? Jakie jakie powinny być jej następne kroki? No bo takie rzeczy, które przychodzą do głowy nie wiem, może powrót do Rosji, organizacja jakiegoś wielkiego wydarzenia, protestu związanego chociażby z pogrzebem męża Aleksieja, czy jednak jakaś forma utworzenia wokół siebie znowu jakiegoś środowiska, zjednoczenie. Co ona może jednym słowem teraz zrobić, żeby tą misję męża, co deklaruje, że chce robić, kontynuować?
Zaczekamy na szczegóły, ale na pewno nie może wrócić do Rosji, bo ją aresztują i wsadzą do więzienia. Może działać wyłącznie z zagranicy. I teraz tu nie chodzi o to, że ona ma nagle zjednoczyć opozycję. Nie powinno być według mnie tak, że ktoś oczekuje, że ta opozycja się zjednoczy pod jednym przywództwem. To by było niewłaściwe z wielu powodów, ale powinna się lepiej koordynować. Znaczy, każdy segment opozycji jest w stanie docierać do troszkę innych ludzi w Rosji i powinno się to robić dużo bardziej intensywnie niż teraz, jeszcze intensywniej. Zobaczymy, jaki ona będzie miała pomysł na siebie. Sytuacja jest bardzo trudna i możliwości działania są bardzo ograniczone. I tu głównie będzie chyba chodziło o to, żeby przetrwać, żeby dalej działać na taką skalę, na jaką jest to fizycznie możliwe, docierać do ludzi w Rosji, tłumaczyć im, że reżim putinowski prowadzi kraj po prostu w przepaść, ale też stwarzać nadzieję, że jest jakaś alternatywa. Że co prawda Nawalnego już nie ma, ale demokratyczna Rosja istnieje, nawet stłamszona, nawet wypchnięta na emigrację, bo dla ludzi w Rosji ta nadzieja, jakkolwiek ona by teraz była wątła, jednak będzie bardzo ważnym czynnikiem motywującym w sytuacji, kiedy kiedyś reżim osłabnie i wtedy otworzy się jakieś bardzo krótkie i wąskie okno możliwości, żeby siły demokratyczne jakoś mogły wpłynąć na sytuację, chociaż to jest na razie kwestia odległej przyszłości.
Zadam ci trudne pytanie, ale właśnie wymyśliłem, że może będzie ono tytułem, więc chyba wypadałoby, żebym je zadał. Czy śmierć Nawalnego zmieni Rosję?
Jeżeli chodzi o to, czy śmierć Nawalnego spowoduje masowe protesty w Rosji i upadek reżimu, to nie. Jeżeli chodzi o odległe konsekwencje możliwe, to znaczy przechowanie go w pamięci jako tego męczennika w walce o lepszą Rosję, odwoływanie się do jego spuścizny, jego działalności, jego pomysłów na Rosję za ileś lat, jeżeli to się stanie takim tematem, który można będzie wykorzystać w walce politycznej, być może tak, ale to jest wielka niewiadoma. I ja bym tak daleko nie wybiegała w przyszłość.
Jeśli chodzi o ten stan opozycji, chciałem cię jeszcze zapytać, bo miałam takie wrażenie, powiedz mi, czy mylne i czy może opieram się na jakichś złych przesłankach, ale internet obiegło te nagranie Nawalnego w pewnym sensie pośmiertne z zagrobu, gdy on mówi w tym filmie Nawalny taki komunikat do emisji, znaczy on już był wyemitowany wcześniej, ale taki komunikat nagrany z pytaniem, co byś chciał powiedzieć po swojej śmierci, taki komunikat. No i on tam właśnie mówi o tym, żeby ludzie byli odważni, bo to był komunikat w języku rosyjskim. I miałam takie poczucie, że nie wiem, na ile to ten komunikat wyrezonował, ten filmik wyrezonował w zachodnich bańkach informacyjnych, a na ile we wschodnich, w rosyjskich. Ale dążę do pytania, czy on w ogóle mówił do kogoś. To znaczy, czy ta opozycja naprawdę tam jest? Czy te jego słowa jakkolwiek trafiły do Rosjan? Czy ta opozycja, mówisz, że demokraci, opozycja demokratyczna, tam w ogóle ktoś został? Jakie to są liczby? To są realne środowiska, które działają? Bo szczerze mówiąc, z perspektywy tak jak tutaj obserwujemy, no to nie są one tak bardzo jakoś widoczne.
W samej Rosji zostało mało opozycjonistów dużego formatu. Większość wyjechała, uciekła przed represjami de facto. Część siedzi w więzieniu. Są politycy szczebla lokalnego, którym udaje się być w Rosji, ale cały czas są zagrożeni aresztowaniem i więzieniem i są zmuszeni do tego, żeby no de facto wycofywać się z aktywności publicznej. Do takich osób na przykład należy Julia Galiamina. To jest bardzo ciekawa polityczka. taka też policzka z krwi i kości, głównie znana w Moskwie, która jest agentką zagraniczną według władz i ma jakieś też chyba jakieś, była karana za dyskredytację rosyjskiej armii, z tego co pamiętam. I tak naprawdę jeden niewłaściwy krok grozi jej tym, że po prostu ją posadzą na lata do więzienia.
A widzimy, jak to się może skończyć.
Tak. Tak samo jak trzeba też przypomnieć, że no, z takich bardziej znanych nazwisk w więzieniu siedzą skazani na wiele lat Ilja Jaszyn i Władimir Karamurza. Władimir Karamurza na 25 lat za tak zwaną zdradę państwa, za mówienie prawdy o wojnie również, tak samo jak Ilja Jaszyn, za mówienie prawdy o zbrodniach wojennych rosyjskich. I oni nie są bezpieczni, delikatnie mówiąc. Tak? I też ta śmierć Nawalnego no, wszystkich zmroziła, dlatego że Nawalny bardzo długo po tej próbie otrucia jednak pozostawał żywy i władze najwyraźniej nie były zainteresowane w tym, żeby go zabić od razu. Chciały go torturować, nękać, upokarzać, chciały go złamać. Złamać się nie udało, w związku z tym teraz już nie żyje, ale to jest też tak, że kiedy już Nawalnego nie ma, czyli jest sygnał, że skoro nawet Nawalnego mogliśmy zabić, no to co mówić o wszystkich innych, którzy nie byli aż takimi symbolami rosyjskiej opozycji, mimo że akurat ci, o których mówię, są bardzo rozpoznawalni i to są bardzo dobrzy politycy. Ale powiedziałabym, że śmierć Nawalnego to jest przekroczenie pewnego już ostatniego z Rubikonów i teraz po prostu nikt się nie może czuć bezpieczny. I to jest taki też sygnał do tych, którzy są na emigracji. My was tam też możemy dosięgnąć. Już były próby otrucia kilku, między innymi dziennikarek rosyjskich na emigracji. My możemy niszczyć tych, którzy są w kraju, a ci, którzy są w więzieniach, to już w ogóle są bezbronni.
No dobrze, a ci, którzy działają, ta rosyjska opozycja, o której mówisz, demokratyczna, może głupie pytanie, ale myślę, że ono rzuca się nie tylko mi, ale wielu naszym słuchaczom. Czy ta opozycja to są dziesiątki ludzi, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy? Bo o milionach to już nawet nie będę mówił. Zastanawiam się, jak duża jest po prostu ta grupa tych, którzy realnie coś próbują robić.
Powiem tak. To jest oczywiście bardzo trudne do policzenia. Nie wiemy, ile jest osób w tym momencie w Rosji, które będą gotowe powrócić do działalności politycznej, jeżeli to przestanie już być groźne. Natomiast też warto pamiętać, że zatarły się granice między działalnością stricte opozycyjną polityczną, aktywizmem obywatelskim i na przykład działalnością niezależnych mediów. To wszystko ma odcień polityki w tych warunkach, w jakich funkcjonuje. Według takich moich ostrożnych szacunków, myślę, że na przykład na emigracji w Europie, w Unii Europejskiej jest 10-15 tysięcy może osób, które w jakimś stopniu uczestniczą w bardzo szeroko definiowanej działalności obywatelsko-politycznej. Czy te osoby za lat 5 na przykład będą gotowe tą działalność kontynuować? Nie wiadomo. Bo im dłużej będą poza Rosją, tym większe prawdopodobieństwo, że będą powoli wygaszały taką działalność. Kiedy się okaże, że naprawdę nie ma szans na żadne przemiany, no to może się wszystko o lata odwlec. Ale też jestem pewna, że jeżeli w wyniku splotu okoliczności różnych reżim osłabnie i pojawi się pole do działalności demokratycznej, to momentalnie w samej Rosji pojawią się ludzie, i będzie ich dużo, którzy bądź powrócą do swojej wcześniejszej działalności, bądź zaczną ją od zera, bo zobaczą szansę na jakąkolwiek sprawczość. Ale to będzie w tej kolejności. Znaczy najpierw musi osłabnąć reżim, musi powstać to pole dla działalności, a dopiero potem ludzie w to wejdą.
Czyli jak rozumiem, trochę to jest to, że trudno oczekiwać, że społeczeństwo czy opozycja, mobilizując społeczeństwo, obali system polityczny w Rosji, zmieni go, obali Putina, a raczej ten system w jakiś sposób się obali, może nie sam, ale po prostu zejdzie ze sceny i wtedy dopiero będzie okno możliwości, w które może wejść ta rosyjska opozycja. To trochę obniżenie oczekiwań co do tej opozycji.
Czynnikami, które mogą ten reżim osłabić, to jest po pierwsze klęska w Ukrainie, po drugie długofalowe negatywne skutki sankcji dla gospodarki rosyjskiej i nastrojów społecznych i po trzecie, i to wynika z tych dwóch pierwszych czynników, świadomość elity, że projekt Putina poniósł klęskę, że Putin jest niekompetentnym liderem, nie może nic zaoferować i trzeba po prostu zastąpić go kimś innym. I wtedy dopiero otworzy się to okno możliwości, wtedy to jest tak i to bardzo trudno zdefiniować. To znaczy pojawia się taka atmosfera, taka świadomość niedokładnie racjonalna, ona jest trochę emocjonalna, to jest taki troszkę zmiana składu powietrza, tak mówiąc metaforycznie, kiedy ludzie czują, że już można wyjść na ulicę i to jest o wiele mniej groźne niż kiedyś, że ta władza jest dużo słabsza niż się wydawała. To trochę może mało kompetentnie brzmi, że to taka atmosfera, ale to tak dokładnie jest. To znaczy dlatego tak trudno rewolucję przewidzieć, bo reżim wydaje się silny, 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 po czym nagle w ciągu krótkiego czasu rozsypuje się, bo zaistniało coś takiego właśnie mało definiowalnego, co powoduje, że ludzie percepcję swoją zmieniają. Ta percepcja jest niezwykle ważna.
Zwłaszcza, że co pokazał trochę bunt Prigożyna. Ja jestem świeżo po montażu filmu, który pewnie zaraz opublikujemy na drugą rocznicę wojny, gdzie siłą rzeczy ten wątek buntu Prigożyna był mocny, gdzie widzieliśmy, że po prostu spotyka się to z taką społeczną ambiwalencją, więc to się po prostu, rozumiem, też w każdym momencie może rozlecieć najzwyczajniej w świecie.
Nikt tego reżimu nie będzie bronił. Nikt nie będzie chciał, znaczy nikt, przepraszam, przypuszczalnie bardzo mało osób będzie gotowych zginąć w obronie tego reżimu.
Ale chyba też w drugą stronę to działa, że w walce z nim też.
Tak, tak. Dlatego mówię, że ważna jest ta percepcja, kiedy widać, że albo czuje się, że już władza nie jest tak silna i tak zdeterminowana, żeby bić, zabijać swoich oponentów, że po prostu nagle pojawia się sytuacja, w której ludzie wychodzą na ulicę, a policja, OMON, rozgwardia stoją biernie i już nie pałują z taką ochotą, bo widzą, że za tą władzę chyba nie warto, bo ona nie jest silna i też nie jest w stanie już ukarać tych, którzy nie okażą pełnej lojalności. To jest ten moment zwrotny. Natomiast, żeby to się wydarzyło, to jednak potrzebne jest jakieś działanie z zewnątrz właśnie w postaci wsparcia dla Ukrainy i coraz ostrzejszych sankcji, również sankcji dla tysięcy ludzi w Rosji, prokuratorów, sędziów, policjantów itd., itd., którzy są odpowiedzialni od ponad dwóch dekad za łamanie praw człowieka. Bo to jest bardzo ważna rzecz, którą Zachód zaniedbał, jeżeli chodzi o politykę wobec Rosji.
Tutaj postawimy kropkę, będziemy obserwować to, co dzieje się z rosyjską opozycją, jak będą wyglądać następne działania, między innymi Julii Nawalnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.